Druga księga Samuela, szósty rozdział. Czytajmy ponownie wiersz pierwszy i drugi. Potem Dawid zgromadził znów 30 000 doborowych z całego Izraela. Jak pamiętacie, to słowo wojowników jest tutaj dodane przez naszych tłumaczy, ale jak patrzyliśmy do księgi Kronik, widzieliśmy, że tutaj chodzi raczej o wszystkich takich wybranych, wypróbowanych przedstawicieli z całego Izraela. I ruszył Dawid wraz z całym swoim ludem do Baali Judzkiej, aby sprowadzić stamtąd skrzynię Bożą, która jest nazwana imieniem Jahwe Zastępów, siedzącego nad cherubami. I w zeszłym tygodniu mówiliśmy o arce, o tej właśnie skrzyni Bożej, która jest symbolem Bożej obecności, która jest źródłem obfitego błogosławieństwa dla tych wszystkich, którzy z bojaźnią i należną Bogu czcią zbliżają się do Niego. Ale z drugiej strony ona jest źródłem gniewu i sądu dla tych, którzy chcą się zbliżać do Boga bez bojaźni, bez szacunku, bez pokory i należnej Mu czci. I musimy o tym pamiętać, bracia i siostry, że dzisiaj nasz Bóg, z którym mamy do czynienia, to ten sam Bóg, z którym Dawid miał do czynienia. Nasz Bóg błogosławi tych, którzy zbliżają się do Niego z nabożnym szacunkiem, z czcią, z pokorą, z uniżeniem, ale przeklina tych wszystkich, którzy Go lekceważą, którzy lekko traktują Jego samego, Jego królestwo i wszystkie Jego święte postanowienia. Dawid zwołał 30 000 dostojników ze wszystkich krańców Izraela, aby wyłożyć im sens tego, co zamierzał uczynić. I to wezwanie dostojników ze wszystkich miast i wsi miało pomóc rozpowszechnić wiarę i entuzjazm Dawida. Gdy oni powrócą do domu, mieli przekazać ten bogobojny wpływ króla pozostałym Izraelitom. Ożywiona dusza jednego człowieka, Dawida, oczyszczona, podniesiona i przebudzona, wrażliwa na duchową rzeczywistość, była Bożym narzędziem wielkich zmian w całym kraju. Jak wiele może jeden Boży człowiek? Jak się to miało dokonać? Czytajmy, wiersz trzeci. I wieźli skrzynię Bożą na nowym wozie. W Biblii Gdańskiej. I wstawili skrzynię Bożą na nowy wóz, zabrawszy ją z domu Abinadaba, położonego na wzgórzu. Uzza zaś i Achio, synowie Abinadaba, prowadzili ten nowy wóz ze skrzynią Bożą, a Achio szedł przed skrzynią. Dawid zaś i cały dom Izraela tańczyli i grali z całej siły przed Jahwe, na różnego rodzaju instrumentach z cyprysowego drzewa, na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. Jakże radosny i rozentuzjazmowany tłum. Podzieliłem sobie na sylaby to drugie słowo. Udało mi się. Radosny i rozentuzjazmowany tłum. Nowiutki wóz, nie jakiś tam używany, zabrudzony, odnowiony czy reperowany, ale nowiusieńki. No bo na taką okazję nie podstawia się starego, zdezelowanego Wartburga ani syrenki. Ale co? Najnowszy Rolls Royce, prościutko z salonu. Piękny, czyściutki, z najwyższej półki. Wszystko pięknie wykonane na rozkaz króla. A jakich miał doborowych woźniców? Uzza i Achio. Ich imiona oznaczają siła i przyjacielskość. Siła i przyjacielskość. A jaka kapela i zespół taneczny? Tańczyli i grali z całej siły. Na cytrach, harfach, fletach, bębnach, dzwonkach i cymbałach. To brzmi jak niejedno współczesne nabożeństwo. Eleganckie pomieszczenie. Na czele silni i przyjacielscy przywódcy, a cała sala pełna roztańczonych i rozśpiewanych wiernych, radujących się przy wtórze różnego rodzaju instrumentów. To musi się podobać Panu Bogu, nieprawdaż? Jakże łatwo dajemy się zwieść pozorom. Cieszymy się, kiedy ludzie tłumnie się gromadzą i głośno, entuzjastycznie śpiewają. Klaszczą, podnoszą swe dłonie, radośnie podrygują, donośnie się modlą. Chwała Bogu! To musi się podobać Panu Bogu, nieprawdaż? Wiersz szósty mówi nam, że gdy dotarli do klepiska Nachona, Uzza, Pan Siła, Pan Moc, wyciągnął swoją rękę ku skrzyni Bożej i chciał ją podtrzymać. To nie jest dokładne tłumaczenie, dosłownie jest i złapał ją. Wyciągnął swą rękę i złapał ją, gdyż woły się potknęły. I rozpalił się gniew Jahwe na Uzzę i zabił go tam Bóg za to, że wyciągnął swoją rękę ku skrzyni. I umarł tam przy skrzyni Bożej. Wyobrażacie sobie, jaki to był szok? Jaka konsternacja? Jakie zdziwienie tego rozśpiewanego tłumu? Jakże w jednej chwili całe to roztańczone, rozśpiewane towarzystwo zamilkło i z niedowierzaniem kręciło głowami, nie rozumiejąc, co się stało. 30 000 dostojników zaproszonych z najdalszych zakątków Izraela zebrało się na nabożeństwo, które zostało niespodziewanie przerwane przez nagłą, tragiczną śmierć jednego z głównych liderów. Totalna klapa, całkowita kompromitacja. A do tego tragedia nieszczęśnika, który zginął, gdy wykonywał swoją powinność. O co tutaj chodzi? Co się Panu Bogu nie podobało w tym radosnym nabożeństwie świętującym sprowadzenie arki, symbolu Bożej obecności do stolicy pod przewodnictwem pobożnego króla? Dawid był zdruzgotany całym tym wydarzeniem. Czytamy w wierszu 8, u nas jest przetłumaczone, zmartwił się, ale to znowu nie jest dokładne tłumaczenie. Dosłownie jest to użyte to samo słowo, które jest w wierszu 7, gdzie czytamy, że Pan zapłonął gniewem na Uzzę. Tutaj jest dokładnie hebrajskie to samo słowo. Czytamy, że Dawid zapłonął gniewem, że Pan poraził Uzzę takim ciosem. Dawid się zezłościł na Boga, że coś takiego zrobił w takim momencie. I nazwał to miejsce Peres Uzza, co znaczy porażenie Uzzy. Jest tutaj użyte to samo słowo, którego Dawid wcześniej użył, jak pamiętacie, w walce z Filistynami, gdzie czytamy, że Pan poraził moich nieprzyjaciół, czy przełamał moich nieprzyjaciół. I tu jest dokładnie to samo użyte słowo. Tam Pan, Jahwe, poraził, czy przełamał nieprzyjaciół Dawida, kiedy Dawid zgodnie z jego wolą ruszył na nich, a tutaj ten sam Bóg, Jahwe, poraził, czy przełamał Uzzę. Dawid zląkł się w tym dniu i rzekł, jakże ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Kochany Dawidzie, czemu wcześniej nie zadałeś sobie tego pytania? Czemu wcześniej nie zadałeś sobie tego pytania? Jak, w jaki sposób ma być sprowadzona do mnie skrzynia Boża? Dawid miał dobre intencje, miał szczere zamiary uczczenia Boga i odnowienia w całym narodzie zbożnego kultu Jahwe wokół świętego przybytku. Problem leżał w tym, że zabrał się do tego w niewłaściwy sposób. Zamiast zapytać się Boga, jak, w jaki sposób ma być sprowadzona skrzynia Boża, Dawid skonsultował się z kim? Czytaliśmy ostatnio z Księgi Kronik, skonsultował się z przywódcami swoich wojsk. Z nimi się konsultował, z nimi się naradzał. A więc zwołał radę zborową i uchwalili, że przewiozą ją na nowym wozie. A jako, że przez lata była w domu Abinadaba, to jego synowie będą najlepszymi woźnicami. Logiczne? Tak im się wydawało. To jednak nie było zgodne z Bożym nakazem dotyczącym przemieszczania arki. I o tym czytaliśmy ostatnio z drugiej Księgi Mojżeszowej, z 25 rozdziału, gdzie czytamy nakaz Boga skierowany do Mojżesza, a przez niego do kapłanów, do lewitów. I zrobisz drążki z drzewa akacjowego i pokryjesz je złotem. Drążki te włożysz do pierścieni po bokach skrzyni, aby, co? Na nich nosić skrzynię. Nie wozić ją, ale nosić. Co to za różnica? Nosić, wozić? No, dla nas może żadna. Ale dla Boga każde słowo, każda jota w Jego słowie jest ważna. Jeśli masz taką postawę, że wszystko jedno, czy nosić, czy wozić, to skończysz tak jak Uzza. Więcej, nie każdy mógł nosić arkę, skrzynię Bożą. Tylko jedno wybrane plemię spośród Lewitów, a mianowicie Kehatyci, to było jedyne plemię, które miał nosić. Inni Lewici mieli prawo ją przygotować do podróży, mieli prawo ją nakryć, ale nie mieli prawa jej nosić. W 4 Księdze Mojżeszowej, w 4 rozdziale i 15 wierszu czytamy, że gdy tedy obóz będzie miał ruszać, a Aaron ze swoimi synami, Lewitami, zakończy okrywanie świętych przedmiotów i wszystkich sprzętów świątynnych, a potem przystąpią Kehatyci, aby je nieść, lecz nie będą dotykać się świętych przedmiotów, aby nie zginęli. Taka jest służba Kehata przy namiocie zgromadzenia. A więc nawet oni, nawet ci potomkowie Lewiego, Kehatyci, nie mieli prawa dotykać żadnych świętych przedmiotów ani sprzętów świątynnych pod groźbą śmierci. Czy to aby nie przesada? Współczesny człowiek czyta takie miejsca i sobie myśli, czy ten Pan Bóg nie miał nic lepszego do wymyślania, takie jakieś przepisy, o co chodzi? Zabić kogoś za dotknięcie jakiegoś przedmiotu, który miał nieść? Nasze zdziwienie wynika z naszej głębokiej ignorancji co do zasadniczej różnicy między tym, co święte, a tym, co pospolite. Dawid, jak czytaliśmy, zapłonął gniewem na Boga, kiedy on poraził Uzzę za to, że wyciągnął swą rękę, by przytrzymać chwiejącą się na wozie skrzynię Bożą. Dawid nie rozumiał, dlaczego. Uzza przecież nie stał tam i nie bluźnił Bogu. Nie wziął siekiery i nie próbował porąbać tej skrzyni. Próbował ją przytrzymać, gdy woły się potknęły. Cóż w tym złego? Miał pozwolić, by upadła na klepisko? Co złego było w tym, by złapać chwiejącą się arkę? Wielu ludziom wydaje się dzisiaj, że nie ma w tym nic złego, by wyciągać swoje brudne łapy do świętych Bożych rzeczy. Wielu ludziom wydaje się, że mogą przyjść do zboru w swoim grzechu i uczestniczyć w zgromadzeniu świętych bezkarnie. I nie wiedzą, że różne doświadczenia i choroby i problemy w ich życiu są tym, że żyją w grzechu, którego nie wyznają, z którego nie pokutują. Podnoszą swój głos w zgromadzeniu świętych, podczas gdy ich serca są skażone grzechem. Zamiast przyjść tu i pokutować i czystym stanąć przed Bogiem, myślą, że nic wielkiego się nie stanie, skoro nie padają trupem jak Uzza. Myślą, że nic złego się nie dzieje, kiedy obrażają Pana zastępów swoim wrzaskiem, swoją obrażoną miną, kiedy słuchają Słowa Bożego. Im się nie podoba. Iluż ludzi przychodzi do zboru i nie jest świadomych tego, że ma do czynienia ze świętym Bogiem. Myślą sobie, to nabożeństwo jak każde inne, to spotkanie ludzi jak każde inne, religijne. Iluż to ludzi klęka na swoje kolana i klepie bezmyślne słowa, nie rozumiejąc, że ma do czynienia ze świętym Bogiem, który nie da się z siebie naśmiewać. Iluż to ludzi śpiewa chrześcijańskie piosenki, jak każdą inną piosenkę, dla własnej przyjemności, dla własnej rozrywki, nie rozumiejąc, że te słowa winny wznosić się do Najświętszego. Jakże daleko jesteśmy od zrozumienia tej ogromnej różnicy między tym, co święte, a pospolite. Cały przybytek o tym mówił. Tam były granice, gdzie ludzie mogli się zbliżać. Były rzeczy, na które nawet nie mogli patrzeć. Była zasłona, która przesłaniała to miejsce najświętsze. Bóg próbował ludzi czegoś uczyć, że On nie jest Bogiem, z którym można sobie igrać, z którym można sobie postępować według własnego widzimisię. I my dzisiaj myślimy, że dlatego, że jesteśmy w Nowym Przymierzu, że już nie mamy fizycznej świątyni, nie mamy fizycznej arki, to możemy sobie igrać z Bogiem. To możemy sobie lekko traktować Boga, Jego Słowo, Jego lud. Myślimy, że łaska wszystko przykryje, że Boże miłosierdzie wszystko wybaczy. Iluż to ludzi w ten sposób postrzega Boże miłosierdzie i Bożą łaskę w swojej głupocie, obrażając Go, narażając się na Jego gniew, narażając się na Jego sąd. Iluż to ludzi daje się ponieść jakiejś publicznej ekstazie, atmosferze i to wszystko. I myślą, że to wystarczy. I myślą, że to się Bogu musi podobać, skoro jest tak wesoło, skoro jest tak przyjemnie, skoro wychodzą z takim przyjemnym odczuciem. Dawid w swej autentycznej gorliwości, by uczcić Boga, w swym religijnym ferworze i entuzjazmie nie uświadamiał sobie, jak świętym było to zadanie, którego się podjął. Tak jak wielu ludzi nie uświadamia sobie, jak świętych rzeczy dotykamy, gdy zbliżamy się do Boga i gdy chcemy w jakiejkolwiek mierze sprawować Jego służbę. I nie mówię tego po to, aby kogokolwiek odstraszyć od sprawowania świętej służby, ale mówię to, abyśmy byli świadomi tego, iż mamy do czynienia z ogniem trawiącym. Mamy do czynienia ze świętym Bogiem. Jeśli chcemy jakąkolwiek służbę sprawować, musimy być do tego powołani i musimy to robić z właściwym sercem, z właściwym nastawieniem, upewniwszy się, że nie ma na naszych rękach grzechu. Tak, Słowo Boże mówi, podnoście ręce do Boga, ale jakie? Mówi, czyste ręce. Nie każde ręce, nie brudne. Jak masz brudne, to schowaj je najgłębiej, gdzie możesz i przyjdź do Jezusa i proś Go, żeby Cię oczyścił. I nie podnoś brudnych rąk. Bracie i siostro, czy dociera do nas ten, myślę, jasny przekaz zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu, iż nasz Bóg jest świętym Bogiem. Nie jest tworem naszych ludzkich rąk ani naszej ludzkiej wyobraźni, którego sobie urobiliśmy na nasz pożytek, ale jest Bogiem, który oczekuje od swojego stworzenia należnego mu szacunku i czci i zbliżania się do Niego w postawie pokory, świadomości, iż mamy do czynienia z kimś, kto nie ma sobie równego, kto nie zna nawet cienia grzechu w swej naturze, którego oczy są zbyt święte, by patrzeć na nieprawość. Z jaką ostrożnością, z jakim nabożnym lękiem, ściśle według Bożych nakazów winien był Dawid obejść się z Arką. Nie wieść jej na nowym wozie, jak to zrobili Filistyni, którzy nie znali prawa Bożego, ale wezwać Lewitów, a w szczególności synów Kehata, aby oni nieśli Arkę na swoich ramionach, tak jak Pan Bóg przykazał, a nie tak jak było szybciej, nie tak jak było wygodniej, nie tak jak może robiło to większe wrażenie. Nie wiem, jaki był ten wóz. Jest napisane, że nowy i ta nowość, tak ja tutaj sobie pozwoliłem namalować go jako taki z najwyższej półki, ale tak sobie wyobrażam, to nie był jakiś byle jaki z patyków sklecony. Myślę, że na taką okazję Dawid się postarał, żeby to był najlepszej klasy wóz. Ale to nie było zgodne z Bożym zamysłem. To nie było zgodne z Jego słowem. I ktoś powie, czy to rzeczywiście konieczne, aby tak ściśle trzymać się litery prawa? Iluż to ludzi dzisiaj wyciąga ten argument, kiedy pokazujesz im na to, co Słowo Boże mówi, czego oczekuje, mówią, to litera prawa, litera zabija, duch ożywia. I to, co mają na myśli, mówiąc duch, mówią to, co mi się podoba, to, co mi się chce, to, co ja czuję, to jest według nich duch. Mówią, czy nie wystarczą dobre chęci, szczere intencje, chwalebny cel? Przecież jeśli ja nie chcę nic złego, tak? Ja przecież nie chcę nikogo skrzywdzić, ja mam dobre intencje. A to, jak to zrobię, to już drugorzędna sprawa. I tak, jeśli chcemy dotrzeć do niewierzących z Ewangelią, to czy tak ważne jest, jakich środków użyjemy? Jaką muzyką ich zwabimy? Jakie obietnice im złożymy? Jak ich zastraszymy do Królestwa Bożego? Tak jak w przedstawieniu bramy nieba, płomienie piekła. W jakim ekumenicznym towarzystwie zorganizujemy naszą ewangelizację? Wielu ludzi mówi, to wszystko nie ma znaczenia. Ważne jest, że mamy dobry cel, chcemy ludzi pozyskać dla Królestwa Bożego. I cytują Słowo Boże, mówiąc, Paweł się cieszył, czy tak, czy inaczej, czy obłudnie, czy nieobłudnie. Ważne, że Chrystus jest zwiastowany. I to biorą na obronę wszelkiej maści nadużyć, aby ludzi do Królestwa Bożego pozyskać. A więc co, możemy ich może okłamać też, żeby ich do Królestwa Bożego wciągnąć. Może możemy sfingować cuda, żeby wzbudzić wiarę w ludziach. Kłamstwa ludziom opowiadali, świadectwa, które nigdy się nie wydarzyły, żeby wzbudzić w ludziach wiarę. Ale wszelkimi sposobami, chwała Bogu, cieszmy się, bo ludzie się nawrócili, bo im stek bzdur naopowiadano. I do tego przyklejono parę wersetów biblijnych i ludzie szybko, chętnie wyszli, bo oni też chcieli te rzeczy. Czy rzeczywiście wszystkie chwyty są dozwolone, jeśli tylko pozwolą nam osiągnąć zamierzony efekt? Tylko dlatego, że ludzie wyjdą do przodu, podniosą rękę, a my nie padniemy porażeni przez Boga jak Uzza, możemy się łudzić, że wykonaliśmy Boże dzieło. Jednak czas pokaże, a dzień sądu w ogniu to objawi, jakie było nasze dzieło. Jeśli budujemy Kościół w oparciu o najnowsze komercyjne metody rozwoju przedsiębiorstw, stosując sprawdzone chwyty marketingowe, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i standardom tego świata, to możemy się łudzić, że rosnąca liczba członków zboru świadczy o poszerzaniu granic Królestwa Bożego. Jednak czas pokaże, a w dniu sądu to się objawi w ogniu, jakie było nasze dzieło. Nasz entuzjazm, zapał, dobre chęci, szczere intencje nie mogą liczyć na Bożą aprobatę i błogosławieństwo bez naszego absolutnego posłuszeństwa i ścisłego trzymania się wszystkich objawionych nam Bożych nakazów. Wielu słucha tego i powie, co za zakon. Ale Pan Jezus, odchodząc od swoich uczniów, powiedział, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać, czyli wykonywać, czynić wszystkiego, co wam przekazałem. Nie to, co im się będzie chciało, nie to, co będzie modne, nie to, co świat zaakceptuje, ale Jezus mówi, idźcie i czyńcie ich uczniami, ucząc ich przestrzegać wszystkiego, czynić, nie tylko o tym dyskutować w środę na spotkaniach, ale czynić. Idźcie i uczcie ich czynić wszystko, co wam przykazałem, a oto jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Jeszcze wcześniej Pan Jezus przed swoją męką, kiedy przygotowywał swoich uczniów na swoje odejście, powiedział do nich, jeśli mnie miłujecie, będziecie mieli takie ciepłe odczucie w sercu, kiedy zagrają na nabożeństwie. Nie. Jeśli mnie miłujecie, to będziecie skakać i będziecie śpiewać i cały czas będziecie uśmiechnięci i wszyscy będą dla was tacy przyjaźni. Nie. Pan Jezus powiedział, jeśli mnie miłujecie, będziecie przestrzegać moich przykazań. I powtórzył to dwukrotnie. Jeśli kto mnie miłuje, słowa mojego przestrzegać będzie. I Ojciec mój umiłuje go. I do niego przyjdziemy. I u niego zamieszkamy. I ponownie w 15 rozdziale. Jeśli przykazań moich przestrzegać będziecie, trwać będziecie w miłości mojej. Jeśli przestrzegać będziecie moich przykazań, wtedy trwać będziecie w mojej miłości, tak jak i ja, Pan Jezus mówi, jak i ja przestrzegałem przykazań mojego Ojca i trwam w Jego miłości. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian w 9 rozdziale i 21 wierszu dobitnie stwierdza, że nie jest bez zakonu Bożego, lecz żyje pod zakonem Chrystusowym, czyli pod prawem Chrystusowym. Ludzie mieszają pojęcia. Biblia mówi, iż nie jesteśmy zbawieni przez uczynki zakonu. Oczywiście, że nie. Nikt z nas przez swoją sprawiedliwość, przez nasze uczynki i przez nasze starania i przez nasze posłuszeństwo nie jest w stanie zbawić swej duszy. Zbawieni jesteśmy z łaski przez wiarę w ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa. Nic więcej nie potrzebujesz, by być zbawionym. Przyjść do Jezusa, zaufać Mu, położyć w Nim całą swą ufność i zaprosić Go, by był Panem twojego serca, twojego życia. Jesteś zbawiony. Bez żadnych twoich uczynków, bez żadnych twych zasług. Po prostu przyjmując dar łaski, który Bóg nam dał w Jezusie Chrystusie. Ale czy to oznacza, iż przyjąwszy Jezusa Chrystusa jesteśmy bez zakonu Bożego, bez prawa Bożego? Absolutnie nie. Paweł mówi, czy znosimy zakon, czy znosimy Boże przykazania? Wręcz przeciwnie, utwierdzamy je. Chrystus nie przyszedł, aby znieść zakon, ale by go wypełnić. I wypełnić go w nas, przez swego świętego ducha. Dlatego apostoł Paweł mówi, nie jestem bez zakonu Bożego, lecz pod zakonem Chrystusowym. Apostoł Paweł żył pod zakonem Chrystusowym. I dzisiaj, kiedy ktoś ci mówi, że to, co mówisz, jest zakonem, to powiedz mu tak. Dlatego, że winniśmy żyć pod zakonem Chrystusowym. Nie samowolnie, nie tak jak nam się podoba, nie robiąc to, co nam się chce, albo nie robiąc tego, czego nam się nie chce. Jeśli należysz do Chrystusa, to Jezus mówi do ciebie, miłuj mnie, przestrzegając moje przykazania, czyniąc wszystko, co wam przykazałem. Jeśli prawdziwie miłujemy naszego Pana i Zbawcę, nie ważymy się niczego czynić w Jego Kościele, co nie byłoby zgodne z Jego Słowem, co wykraczałoby poza Jego Słowo, co ujmowałoby cokolwiek z Jego Słowa. Nasz entuzjazm, zapał, dobre chęci, szczere intencje nie mogą być nigdy usprawiedliwieniem naszego nieposłuszeństwa i lekceważenia choćby najmniejszego w naszej ocenie Bożego przykazania. Dawid przekonał się o tym w bolesny sposób. Wiersz 10 mówi nam, iż nie chciał sprowadzić do siebie skrzyni pańskiej do miasta Dawida, lecz skierował ją do domu Obeda Edomczyka z Gad. I pozostała skrzynia Jahwe w domu Obeda Edomczyka z Gad przez 3 miesiące, a Jahwe błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. W swym gniewie, frustracji i lęku Dawid o mało nie zaniechał swego dobrego zamierzenia. Problem nie tkwił w jego intencji. Intencja była jak najbardziej dobra i chwalebna. Problem nie tkwił też w samej arce. Jej obecność nie sprowadzała nieszczęścia na wszystkich, którzy mieli z nią kontakt, ale tylko na tych, którzy się z nią niewłaściwie obchodzili. Jahwe błogosławił Obedowi Edomczykowi i całemu jego domowi. A więc problem był w niewłaściwym traktowaniu skrzyni Bożej, a przez to niewłaściwym traktowaniu samego Boga, którego ta skrzynia reprezentowała. Dawid próbował dokonać historycznego zwrotu uwagi całego narodu do kultu jedynego prawdziwego Boga, jednocześnie na ich oczach lekceważąc jednoznaczne przykazanie tego Boga. Obawiam się, że Salomon miał rację, mówiąc, że nie ma nic nowego pod słońcem i że współczesny Kościół w wielkiej mierze powiela błąd Dawida. Mamy entuzjazm, zapał, dobre chęci, szczere intencje, aby pozyskać masy dla Królestwa Bożego, ale zabieramy się za to, lekceważąc Boże metody, a naśladując współczesnych Filistynów. Zamiast pościć, modlić się, wołać do Boga o Jego działanie, o przebudzenie, zamiast uporządkować nasze drogi, porzucić nasz grzech i uniżyć się przed Bogiem, tak jak mówi, i wzywać Go i szukać Go dniem i nocą. My mamy dzisiaj wygodniejsze sposoby. Znacząca część obecnej chrześcijańskiej działalności jest niczym więcej jak naśladownictwem tego, co robi świat. Kościół dla wielu stał się miejscem rozrywki i zaspokajania ludzkich potrzeb, a nie domem Bożym, filarem i podwaliną prawdy, w którym Bóg z bojaźnią i szacunkiem jest czczony w duchu i w prawdzie. Jakże musimy się strzec, jakże trzymać się na baczności, aby nie odstępować od Bożych nakazów ani na prawo, ani na lewo. Aby nie dodawać, nie ujmować, nie modyfikować, ale pilnie czynić wszystko, co nam zostało przekazane. To jest jedyna droga, na której możemy spodziewać się Bożego błogosławieństwa. To jedyne budowanie, które przetrwa ogień sądu. Wiersz 12 mówi nam, że gdy doniesiono królowi Dawidowi, Jahwe błogosławi domowi Obeda Edomczyka i wszystkiemu, co do niego należy, ze względu na skrzynię Bożą, wyruszył Dawid i sprowadził skrzynię Bożą z domu Obeda Edomczyka do miasta Dawida z radością. Kiedy niosący skrzynię Jahwe postąpili 6 kroków, on składał na rzeźną ofiarę wołu i tucznego barana. Tańczył też Dawid z całej siły przed Jahwe. Odziany zaś był w lniany efod i sprowadził Dawid wraz z całym domem Izraela skrzynię Jahwe wśród okrzyków i donośnego trąbienia. Tym razem nic nie przerywa tego radosnego nabożeństwa, dlatego że jest ono odprawiane ściśle według Bożych zaleceń. Otwórzcie proszę 1 Księgę Kronik, 15 rozdział. Nie będziemy czytali całego tego obszernego fragmentu, ale tylko te miejsca, które pokazują nam, jakie modyfikacje Dawid wprowadził, gdy tym razem sprowadzał tą skrzynię, w odróżnieniu od tego, gdy próbował pierwszy raz ją sprowadzić. 1 Księga Kronik, 15 rozdział, wiersz 1 mówi nam, że Dawid przygotował miejsce dla skrzyni Bożej oraz rozpiął dla niej namiot. Potem rzekł Dawid, nie wolno nosić skrzyni Bożej nikomu, jak tylko lewitom, gdyż to ich wybrał Jahwe do noszenia skrzyni pańskiej i do obsługiwania jej na zawsze. Następnie Dawid zgromadził całego Izraela w Jeruzalemie, aby sprowadzić skrzynię Jahwe na miejsce, które dla niej przygotował. Zebrał też Dawid synów Aarona i lewitów, mianowicie z Kehatytów. Na pierwszym miejscu, zobaczcie, z Kehatytów, naczelnika Uriela i 120 jego współplemieńców. I w następnych wierszach mamy wymienionych przedstawicieli kilku pozostałych plemion lewitów. Nie będziemy ich czytali wszystkich, ale dalej przeskoczmy do wiersza 11. Potem przywołał Dawid Sadoka i Ebiatara, kapłanów oraz lewitów, i tu mamy wymienione ich imiona, i wiersz 12, i rzekł do nich, wy jesteście naczelnikami rodów lewickich, poświęćcie się wy i wasi bracia i przenieście skrzynię Jahwe, Boga Izraelskiego, na miejsce, które dla niej przygotowałem. Ponieważ, zobaczcie, ponieważ za pierwszym razem nie było was przy tym. Sprowadził Jahwe, Bóg nasz, na nas nieszczęście, iż nie zadbaliśmy o Niego należycie. Bracie i siostro, jeśli dzisiaj to słowo potępia ciebie, jeśli dzisiaj w jakikolwiek sposób czujesz się dotknięty przez to słowo, to wiedz, że możesz naprawić swoje drogi. Nie o to chodzi, żeby kogokolwiek tutaj uderzyć, zranić, wytknąć cokolwiek komukolwiek palcem. Ale Bóg kieruje do nas to słowo, aby nas uzdrowić. Abyśmy chociaż za pierwszym razem zrobiliśmy źle, za drugim, za dziesiątym, ile razy żeśmy nie zrobili źle, Bóg mówi skończ tym i zacznij od dzisiaj dobrze. Zacznij dobrze. Naucz się ze swoich błędów. Zobacz, co źle zrobiłeś. Przyznaj się, tak jak Dawid powiedział, źle zrobiliśmy, nie tak zrobiliśmy. Zabrakło was, powinniśmy byli was zawołać, nie powinniśmy wozu byli przygotowywać. Powinniśmy was poprosić, żebyście usłużyli, tak jak Bóg nakazał. Dawid się przyznał, źle zrobiliśmy, ale teraz chcemy zrobić tak, jak Bóg nakazał. Chcemy trzymać się tego, co Bóg nam powiedział. Wiersz 14 mówi, kapłani i lewici poświęcili się więc, aby móc przenieść. Zobaczcie, oni też się poświęcili. Oni się przygotowali. To nie było tak, że ruszyli po prostu jak przyszli z drogi. Nie, nie, nie. Słowo Boże mówi, nie bądź pośpieszny przed Bogiem. Nie wypowiadaj pośpiesznie słów. Nie bądź człowiekiem, który zbliża się do rzeczy świętych, tak jakbyś się zbliżał do garka w kuchni. Jest ogromna różnica. Całe nasze życie ma być święte, oczywiście. Wszystko, co robimy, czytamy, mamy dla chwały Bożej robić. Czy jemy, czy pijemy, czy cokolwiek. Ale jest nadal różnica między tym, co święte, a tym, co pospolite. Jest wiele rzeczy w naszym życiu pospolitych. Jest wiele rzeczy takich codziennych, normalnych, fizjologicznych. To nie znaczy, że one nie mają być święte. Nie zrozumcie mnie źle. Nie chcę tutaj robić jakiejś szczególnej różnicy między na to, co szczególnie święte, a to, co nieszczególnie święte. Ale kiedy zabierasz się do Słowa Bożego i czytasz je jak każdą inną książkę, kiedy klękasz na swoje kolana, czy jakkolwiek siedzisz, stajesz, jakkolwiek się chcesz zwrócić do Boga i pośpiesznie wypowiadasz swe słowa bez zastanowienia. Kiedy śpiewasz pieśni i nawet nie wiesz, o czym śpiewasz. Kiedy chcesz komuś głosić Ewangelii, nawet się nie pomodlisz o tego człowieka. Kiedy zabieramy się do różnych rzeczy i zamiast szukać tego, w jaki sposób mamy to czynić według Bożego Słowa i robisz coś według własnego widzimisię, czy dlatego, że ci tak robią, czy tamci tak robią, czy ten tak powiedział, czy tamci tak powiedzieli i nie konsultujesz się z Bogiem, to dopuszczasz się świętokradztwa. Narażasz się na Boży gniew. Tak jak tutaj wczoraj rozmawialiśmy w trakcie postu, nasze życie jest pełne decyzji. I są takie decyzje w życiu, które podejmujemy po prostu bez wielkiego myślenia, bez wielkiego zastanowienia. Czy ten ser kupić, czy tamten ser? Czy kupić maślankę, czy nie kupić maślanki? To są rzeczy pospolite, są rzeczy codzienne, rzeczy zwykłe, normalne, którymi codziennie się zajmujemy. I tutaj nie trzeba wielkiej jakiejś modlitwy i przygotowania i postu do tego typu decyzji. Po prostu jesteśmy ukształtowani przez Boga w jakiś sposób. I nawet w tych małych rzeczach podejmujemy, mam nadzieję, decyzje, które chwalą Boga. Nie o to chodzi, że powiedzieć teraz, to jest nieważne. Ale są ważne decyzje życiowe. Są sprawy, o które winniśmy się pytać Boga i naprawdę pytać się, aż usłyszymy Go. Nie podejmować pochopnych kroków, nie podejmować pochopnych decyzji. Są sprawy w naszym życiu, które wymagają naprawdę głębokiej pokuty. Musimy się z nimi rozprawić. Musimy je załatwić w naszym życiu. Jeśli chcemy chodzić z Bogiem, jeśli chcemy podobać się Bogu, musimy być przygotowani, aby móc sprawować naszą świętą służbę. Gdyż my wszyscy dzisiaj jesteśmy duchowym kapłaństwem. My wszyscy dzisiaj powołani jesteśmy do tego, żeby służyć w Bożym ciele, w Bożej świątyni, w Bożym domu, jako kapłani Boga. I co, chcemy to robić tak jak każdą inną rzecz w tym świecie? Nie. Lewici przygotowali się, poświęcili się, aby móc przenieść skrzynię Jahwe, Boga Izraelskiego. Potem lewici podnieśli skrzynię Bożą za pomocą drążków na swoje ramiona, tak jak nakazał Mojżesz zgodnie ze słowem Jahwe. Potem Dawid nakazał naczelnikom lewickim, aby ustanowili z grona swoich współplemieńców, śpiewaków, przy wtórze instrumentów muzycznych, harf, cytr, cymbałów, aby głośno i radośnie śpiewali. To samo wielkie zgromadzenie, ten sam radosny, głośny śpiew i taniec, ten sam dobry zamiar, ale jakże inne zakończenie. Dla oka ludzkiego żadna różnica tak naprawdę, ale Bóg na to patrzył i powiedział: tamto? Nie. Tamto? Śmierć. Tutaj? Życie. Jest ogromna różnica, bracia, siostry. Możesz mieć dwa zbory, ta sama muzyka, te same pieśni, podobne modlitwy i nad jednym Bóg patrzy i mówi: to są moje kochane dzieci, a na drugich nawet nie wejrzy, mówi: zabierz ode mnie swój wrzask. Dla ludzkiego oka to samo. Z tej samej Biblii czytają, podobne słowa mówią, te same pieśni śpiewają. I w jednym jest miła woń, którą Pan zastępów z przyjemnością przyjmuje. Jest tam ofiara, która dociera przed Jego tron i raduje Jego serce. A w drugim nawet nie spojrzy, albo z odrazą odwraca swą głowę. Podobnie może być i tutaj. Może być dwóch wierzących stojących koło siebie. Śpiewają tę samą pieśń. Podobnie się zachowują. Dla oka ludzkiego, dla ucha ludzkiego. O, dla nas robi wrażenie, jeżeli ktoś dobrze śpiewa lub źle śpiewa. Jeżeli elokwentnie się pomodli lub też się potyka w swojej modlitwie. Ale Bóg patrzy na coś zupełnie innego. Bóg na coś zupełnie innego patrzy. I nie w tych kategoriach osądza jakość naszej chwały, naszego uwielbienia. Bóg patrzy poza to wszystko, na nasze serca. I patrzy, z jakim nastawieniem my to robimy. Czy robimy to z nabożnym szacunkiem, z bojaźnią? Czy staramy się to, co czynimy, czynić według Jego słowa? Siostry, nakrywajcie głowy, proszę was. Nie mówcie, że to mała rzecz. Naprawdę. Słowo Boże jasno nam na ten temat mówi, jasno żeśmy tutaj to wyłożyli. Nie rozumiem z was siostry, które nie nakrywacie swych głów do tej pory. Niektóre z was nakrywały, przestają nakrywać, raz nakrywają, raz nie nakrywają. Nie rozumiem, o co chodzi. Mówicie, że to mała rzecz, że to nie ma znaczenia, a raz nałożę, raz nie nałożę. Strzeżcie się. Mówię to dla waszego dobra, dla waszego błogosławieństwa. Nie chodzi tutaj o nasz rytuał tu zborowy w Wejherowie, ale dla waszego dobra mówię wam. Bójcie się Boga. Nie róbcie tego, co wam się podoba, ale trzymajcie się tego, co jasno zostało wam powiedziane w Słowie Bożym. Zobaczcie, mamy to samo wielkie zgromadzenie, ten sam radosny, głośny śpiew, taniec, ten sam dobry zamiar, ale jakże inne zakończenie. Nie ma nowego wozu, ale są lewici, którzy zgodnie z Bożym przykazaniem niosą skrzynię Bożą na swoich barkach. Składane są ofiary, których nie było za pierwszym razem. Tym razem Dawid składa ofiary wołające o Boże miłosierdzie, wyrażające miłość, chwałę i oddanie Bożego ludu. Chwalebne dzieło, realizowane w chwalebny sposób. Niechaj Bóg zachowa nas przed jakimkolwiek nieposłuszeństwem, lekceważeniem Jego przykazań, chybianiem celu, ale niechaj Bóg dopomoże nam pełnić Jego służbę z ochotą, z radością, ściśle według Jego świętych przykazań. Amen. Powstańmy proszę do modlitwy. Kochany nasz Panie, Twoje słowo jest życiem dla nas, światłością dla naszych nóg, abyśmy nie błądzili w ciemności. Jest chlebem, które pokrzepia nasze serca, karmi naszą duszę. Jest żywą wodą, która poi nas. Dziękujemy Tobie za Twe słowo i Panie, modlimy się, byśmy przyjęli je z pokorą, z bojaźnią, rozważyli je przed Tobą. Daj nam, prosimy, w Duchu Świętym zrozumienie tego słowa. Daj nam przełożyć je, każdy z nas, na swoje życie. Prosimy, kochany Boże, nie pozwól nam być biernymi słuchaczami, ale daj nam łaskę być wykonawcami Twego słowa przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen.